W Uchu na Świat. Dziś kierunek bardzo lubiany przez polskich turystów. Grecja, szczególnie kochana późną i wczesną jesienią polską albo wiosną, kiedy tam jest wciąż słonecznie, ciepło, a u nas już pogoda potrafi płatać figle. No ale ta Grecja kojarzy nam się zwykle z ciepłym morzem, plażą i maleńkimi, rozsianymi u wybrzeża kurortami. A my chcemy zaprosić słuchaczy Polskiego Radia Białystok do jednego z większych miast tego kraju, do Salonik, i razem z nami w studiu członkini zarządu Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska. Dlaczego Grecja i dlaczego Saloniki?
Grecja jest w pierwszej trójce wyborów Polaków. Poza Turcją i Egiptem to właśnie Grecja, ale głównie wybieramy wyspy. Błękitne morze, białe domki, często z niebieskimi dachami i, czego nam nie pokazują, dzikie tłumy. A Saloniki, mimo tego, że jest to drugie co do wielkości po Atenach miasto w Grecji i ma około 1 000 000 mieszkańców, jest jednak mniej zatłoczone, mimo wszystko. I jest bardzo ciekawą i zgoła odmienną propozycją niż te wszystkie kurorciki, które znamy.
To może być też trafiony pomysł w tym nurcie, który staje się coraz bardziej popularny w turystyce, city breaków. Szukamy bardzo często takich miejsc na przedłużony weekend, no to Saloniki są wyborem w punkt.
Saloniki są świetne, ponieważ dotrzemy do nich z różnych lotnisk w Polsce. Lot trwa około 2 godzin z malutkim haczykiem, a moc atrakcji może nas zaskoczyć i zdziwić bardzo pozytywnie.
Lądujemy w Salonikach na przyjemnym, niedużym lotnisku. To, co mi się podoba w Grecji, że mam wrażenie, że tam wysiadając z samolotu od razu czujemy się chciani i dobrze przyjmowani.
Grecy są bardzo otwarci na turystów. Zresztą ta dziedzina gospodarki stanowi jeden z ich trzonów rozwojowych, ale oni autentycznie lubią przyjmować ludzi. Lubią być wśród ludzi, cieszą się, gdy ktoś ich odwiedza i sprawimy im zawsze wielką frajdę, jeśli nauczymy się kilku słów po grecku. Typu dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Na pewno w takich mniejszych kafejkach rodzinnych możemy nawet dostać za to jakiś dodatkowy deser na przykład.
Wysiadamy na lotnisku w Salonikach, no i musimy się przemieścić do hotelu, do tego miejsca, w którym będziemy nocować. Gdzie szukać tego swojego miejsca? Czy w centrum miasta jakiś kameralny, butikowy hotel? Czy uciekamy na obrzeża, ale dzięki temu zyskujemy coś innego?
No oczywiście to zależy od tego, czego potrzebujemy, bo możliwości jest bardzo dużo. Centrum jest historycznym, z kafejkami, ale takim bardziej zatłoczonym miejscem. Natomiast świetna lokalizacja to te wszystkie portowe kwestie, które teraz się z takiej industrialnej sfery przekształcają w bardziej biznesową. Jest to w procesie. Powstają hotele z dawnych pawilonów przemysłowych. No świetnie to wygląda, ale za oknem czasem może nas zaskoczyć widok.
No ale na pewno z takiego hotelu blisko portu dostrzeżemy tę niebieską granicę morza, dostrzeżemy wzgórza, które otaczają Saloniki. No i ciesząc się z takich doraźnych przyjemności, może nas zaskoczyć basen na dachu hotelu.
Tak, są takie luksusowe hotele w Salonikach i na pewno wypoczynek w takim miejscu sprawia dużo frajdy, bo właśnie to jest cała kwintesencja Salonik. Możemy zwiedzać, możemy dobrze zjeść, możemy się świetnie bawić, ale też doskonale odpoczywać. I to w takim bardzo greckim, miejskim stylu.
Jedno z haseł reklamujących pobyt w Salonikach: One Heart, Many Stories.
Dużo ludzi, dużo historii, ale to serce bije jedno w centrum miasta. I jeszcze, dlaczego jest tak dużo historii? Ponieważ jest to miasto wielokulturowe. Ze względu na port, ze względu na swoją przeszłość, przenika się tam wiele różnych wątków.
Niezależnie od tego, czy będziemy mieszkać w centrum, czy na obrzeżach, musimy sobie dać czas na oswojenie z tym miejscem, na spacery.
I to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby się poszwendać, ponieważ to jest w ogóle w takiej greckiej naturze. Więc jeśli będziemy to robili, to się wtopimy w tłum, możemy obserwować, gdzie chodzą lokalsi. Natomiast właśnie w Salonikach bardzo dużo jest takich miejsc typowych, gdzie możemy sobie przysiąść na kawę. I tutaj też ta kawa to nie jest taka normalna, bo akurat często jest pita przy wybrzeżu z lodem, czyli zazwyczaj jest to jakieś frappe. Grecy to bardzo lubią, to jest orzeźwiające, a jednocześnie dostarczające energii.
Kafejki, kawiarnie, restauracyjki, tawerny. Siedzenie przy stole jest naturalną częścią życia, naturalna część dnia. Tu właśnie jest ta esencja spotkania z kimś.
Ta otwartość i przyjacielskość Greków, nie tylko do siebie nawzajem, ale też do turystów, jest bardzo widoczna i ten klimat od razu się poczuje. I jeśli jesteśmy gotowi i choć odrobinę tak otwarci jak oni, to naprawdę zostaniemy wciągnięci w wir przeżywania ulicznego. Kafejki wychodzą na zewnątrz, wszystko tętni życiem i tak naprawdę to życie nie zamiera na noc. I nawet jeśli jedziemy na lotnisko, bo mamy wczesny lot, to my nadal widzimy gdzieś przy kafejkach ludzi, którzy albo zaczynają dzień, albo go jeszcze nie skończyli.
Jesteśmy w dużym mieście, w Salonikach. Mieście, które osadzone w dalekiej przeszłości, żyje nowoczesnością. I to, co robi ogromne wrażenie, to, że te światy się nie wykluczają. Że obok ruin miasta sprzed tysięcy lat są place zabaw, które tętnią życiem. Fascynujące zabytki wyrastają w otoczeniu wielopiętrowych wieżowców.
I to nie drażni, to bardzo ładnie ze sobą współgra. To wszystko jest w jakimś szacunku do siebie. To znaczy te nowe budowle są osadzone tak, żeby nie niszczyć tych starożytnych. Ja wiem, że dla Greków jest to czymś normalnym, że mają budynki sprzed naszej ery. My się o nich tylko uczyliśmy z podręczników szkolnych. Nagle możemy mieć to na wyciągnięcie ręki, bo dosłownie te pozostałości są na wyciągnięcie ręki. Zarówno budowle sakralne, do których można wchodzić, odwiedzać je, jak i pozostałości na przykład Agory, czyli tego placu, na którym się spotykano. Są pięknie połączone zabytki na przykład z podziemiami metra.
Może się tak zdarzyć, że będziemy chcieli wsiąść do metra, wchodzimy na jedną ze stacji i tam znajdujemy się nagle w muzeum archeologicznym.
Tak, które jest dostępne. Po prostu zjeżdżamy sobie schodami ruchomymi, nowoczesnymi i oto jesteśmy w podziemiach. Jest to bardzo zaskakujące, gdzie widzimy starożytną przestrzeń. To na pewno rzuci się w oczy dla osoby, która pierwszy raz będzie w tym mieście i potrzeba chwilki, żeby się z tym oswoić, bo takie sytuacje po prostu będą pojawiały się non-stop.
Tych ruin czy śladów sprzed naszej ery będzie dużo. Będziemy się tym zachwycać. Spacerujemy po takich punktach, które są obowiązkowe do zapisania na trasie naszej wyprawy.
W pierwszym worku są zabytki antyczne i rzymskie. I tutaj na pewno łuk Galeriusza, zbudowany w 305 roku naszej ery na cześć cesarza Galeriusza po zwycięstwie nad Persami. To też jest świetne miejsce, bo ono jest w mieście, dookoła są współczesne budynki i taki cudowny łuk pokryty płaskorzeźbami, które przedstawiają sceny bitewne. Niesamowita historia, mnóstwo osób robi tam sobie zdjęcia, zresztą ja nawet tam spotkałam grupę Polaków.
Ten łuk jest tuż przy tym takim głównym deptaku w stronę placu Arystotelesa.
Tak, dokładnie właśnie tam.
My miałyśmy jeszcze tę frajdę, będąc w tym miejscu razem, że zaczęło zachodzić słońce. I to też robi niesamowite wrażenie, bo nagle kolory tego miasta po prostu są nie do opowiedzenia.
Mam wrażenie, że to miasto trzeba zwiedzać o każdej porze dnia i nocy, żeby doświadczyć wszystkiego, co ono oferuje.
Nie tylko zachwycamy się tą odległą przeszłością, ale też nie gubimy uważności z tego, co dzieje się tu i teraz. Od łuku, dokąd idziemy?
Możemy pójść do wspomnianego już forum tak zwanej Agory i to miejsce zostało odkryte przypadkowo w latach 60. XX wieku, a przecież kiedyś stanowiło tak naprawdę serce życia publicznego Salonik. Do dzisiaj zachowały się fragmenty teatrów, łaźni i kolumnat. I jest to taka ogromna przestrzeń, która z perspektywy dzisiejszej ulicy znajduje się w dole. No bo trzeba sobie zdać sprawę, że przez tych ponad 2000 lat nadbudowywano. Więc gdy podczas remontów ulicznych odkryto Agorę, to ona była po prostu przysypana ziemią dosłownie. Gdy to odkryto, to po prostu z naszej perspektywy aktualnej drogi możemy ją oglądać, a jest jeszcze osadzona niżej niż ta droga. Więc stoimy na takim ogromnym ulicznym balkonie i z tej perspektywy oglądamy sobie kiedyś największy plac, gdzie tętniło życie. W Salonikach, co jest ciekawe, jest największy uniwersytet grecki, Uniwersytet Arystotelesa, na którym studiuje około 80-85 tysięcy studentów, a nie jest to jedyna uczelnia. Więc naprawdę Saloniki przyciągają młodych ludzi właśnie tym, że jest to miasto bardzo energetyczne, połączone tą wielokulturowością, ma to stare i nowe. Nie jest to miasto zamknięte. Dzięki temu, że ma port, lotnisko, można docierać w różne zakamarki świata. Jest to bardzo dobre miasto do życia. Jest to też miasto kultury. Chyba w 97 roku było europejską stolicą kultury. Ma bardzo rozpoznawalny w tamtym regionie festiwal filmowy.
Świetne muzea sztuki współczesnej też. Idziemy w stronę posągu Aleksandra Wielkiego?
Możemy. To już zmierzamy w stronę słonej wody, więc to,
tak, to
zawsze dojdziemy do morza. Jakbyśmy nie zwiedzali i czego byśmy nie robili, to morze będzie nas ciągnęło, ponieważ jest to ciepłe morze, jest to atrakcja dla nas niesamowita. No a pomnik Aleksandra Wielkiego, który jest na swoim koniu Bucefale, no to naprawdę robi wielkie wrażenie.
Choć może być zaskakujące, że tak naprawdę nie dojdziemy bezpośrednio do morza. Trudno nam będzie pochlapać nogami w tym morzu, bo Saloniki są portowe i oczywiście są piękne bulwary do spacerowania, ale nie ma takiego bezpośredniego zejścia na plażę.
Plaża jest, ale nie w tym miejscu takim centralnym. Musi być stara część miasta zabezpieczona przed bądź co bądź groźnym żywiołem, jakim jest woda i dlatego to tak wygląda, ale gdy jest morze nieco wzburzone, to fale obijające się o nabrzeże też robią wrażenie.
Tuż przy posągu Aleksandra Wielkiego, budynek Białej Wieży.
Tak, jest to symbol miasta i praktycznie na każdej pocztówce, na większości fotosów, folderów będzie budynek Białej Wieży. Kiedyś to była wieża obronna, później więzienie, a dzisiaj stanowi Muzeum Historii Salonik.
I całkiem blisko, na wyciągnięcie wzroku nawet i chyba spod pomnika i spod wieży, będzie ta jedna z najsłynniejszych rzeźb, a właściwie instalacji Salonik, czyli słynne 13-metrowe parasole.
To jest niesamowite, gdy się idzie w ogóle w kierunku tej instalacji, ponieważ mimo tego, że ona jest z jakiegoś rodzaju metalu, to wygląda tak lekko i tak zwiewnie, jeszcze na tle morza naprawdę świetne zdjęcia tam wychodzą, wszyscy są zachwyceni, a na tych metalowych elementach słońce operuje wybitnie.
Podobno te parasole to jest jedna z najczęściej fotografowanych rzeźb na świecie.
Tego nie wiedziałam, ale chętnie przyjmę wiedzę.
I spod parasoli idziemy gdzie?
Na pewno warto odwiedzić Muzeum Kultury Żydowskiej oraz dworzec kolejowy i port.
I jednym z muzeów, które warte jest naszej uwagi, jest Muzeum Olimpijskie.
Bo Saloniki to przecież miejsce, które, no możemy powiedzieć, jest u podnóży Olimpu. No i tam przecież olimpijski ogień i pierwsze zmagania w różnych dziedzinach, a Muzeum Olimpijskie stanowi taką kwintesencję tego wszystkiego od początku, jak się to zaczęło od starożytności do czasów nowożytnych, pokazuje jak to wszystko ewoluowało. Są bogate, piękne zbiory, jest to też ciekawa przestrzeń do organizacji różnego rodzaju eventów.
W Salonikach poznałyśmy szefową organizacji turystycznej Salonik.
Panią doktor Kiriaki Udaci.
No i ona zdradziła nam, czym kuszą turystów z Polski odwiedzających Saloniki.
The Salonik is a really very interesting city to for the visitors and it's multicultural, a history of 23 centuries, meaning that it has seven archaeological eras that you can really enjoy while walking at the city center. So it's really unique and amazing phenomenon city for I think for not only for us but also for the visitors. It's more than 35 museums, very fond and very nice for the thematic tourism, meaning for sports tourism, cultural tourism, meaning that it's in general it's a great city break and a long city break. And of course it's only 60 minutes away from the whole region, that it's that we can go for ski or to swim or to archaeological sites like, for example, the birthplace of Alexander the Great. So I think we have a lot of to explore, and even if sometimes for us we don't really know, it's the most the richer and the richest region in Greece. So maybe you know, Greece is of course a big country in general. It has a lot of attractions, but Thessaloniki, it's much more interesting, and for me it's a unique example because of the history of the city, because Thessaloniki was also the co-capital in Byzantine Empire, meaning that it has a lot of things to show to the visitors that no other city in Greece can really show them, especially the history of Thessaloniki. And it's unique for me for in the world, and I'm not exaggerating on this, because Thessaloniki has 7 archaeological eras, so it's you can learn history here. I mean, just watching, it's the Hellenistic, it's Roman, it's Paleo-Christian, it's Ottoman, it's Byzantine, it's so it's an open museum and a history. So you really have a lot of things to know more about Thessaloniki. And of course, it's, as I told you already, it's not just once that you can come. It's every time it's something more interesting, and you have really to discover a lot of things here and the surroundings. So, in fact, you have a lot of reasons to come and come back and come back to Thessaloniki. As we say, it's just one city, but it has a lot of stories to tell.
W sercu miasta mamy jeden z najbardziej tradycyjnych rynków w Grecji, rynek Kapani.
Jest to tak naprawdę kwintesencja miasta, gdzie poczujemy wszystko. Mówię z premedytacją i bardzo świadomie poczujemy, ponieważ zapach jest tam niezwykle istotny. Mamy świeże przyprawy, zioła, mamy sery, niesamowita różnorodność, oliwy, oliwki, wypieki, no fantastyczne
owoce,
miejsce.
Soczyste.
Ryby, owoce morza, przecież mamy port.
Tak. Ale powiedzmy też, że ten rynek Kapani w Salonikach, on ma też niezwykłą konstrukcję architektoniczną. Wchodząc do tej części miasta, mamy wrażenie tak naprawdę, jakbyśmy się znajdowali w zupełnie innym świecie, jakby czas się zatrzymał, takie drewniane konstrukcje nad nami, no i też maleńkie knajpki, przy których siedzą Grecy i zajadają pyszności serwowane przez lokalną kuchnię.
Bez kulinariów nie poczujemy miejsca i bez przebywania z lokalsami.
Czy siadając przy takim stoliku wystawionym na zewnątrz, możemy zdać się na to, co nam zaproponują gospodarze, czy powinniśmy wiedzieć, czego chcemy spróbować?
Absolutnie nie musimy posiadać wiedzy. Oczywiście ja za chwilę zdradzę kilka takich popisowych dań, które warto by było skonsumować na miejscu, ale kelnerzy, czy też bardzo często sami właściciele osobiście obsługują. Jeśli to jest mała rodzinna knajpka, to wychodzą właściciele, czy też dzieci właścicieli, współmałżonkowie. Bardzo różnie to bywa, ale zawsze starają się tworzyć taką rodzinną, fajną atmosferę.
I można pytać i podpowiedzą, co jest świeżego, co jest charakterystycznego.
Bardzo często też na kartach dań są po prostu zdjęcia i tłumaczenia w języku angielskim. No pamiętajmy, że alfabet grecki jest zgoła odmienny od tego, którym my się posługujemy, więc język angielski jest tutaj bardzo pomocny.
No to jak już usiedliśmy przy takim stoliku gdzieś na rynku Kapani, to czego musimy spróbować?
Warto zacząć od meze, czyli takiego zestawu przystawek, gdzie mamy i krewetki, jakiegoś grillowanego kurczaka, tzatziki, no i oczywiście grecka sałatka z serem feta, ale to nie jest tak jak u nas, że on jest w takich kawałkach drobnych. Zazwyczaj ser feta w tej sałacie jest po prostu w jednym dużym kawałku.
I dlaczego najbardziej będzie nam smakować pieczywo maczane w oliwie greckiej?
Ponieważ oliwa jest tam w zupełnie innym smaku i zawsze jest świeża. zwierza. My zazwyczaj, nie, ja nie mówię, że jest to normą, ale w wielu polskich lokalach ta oliwa jest już zwietrzała. To już nie jest ten smak. Tam oliwy często wytwarzane są specjalnie, albo przez jakieś rody rodzinne, albo właśnie z małych gajów oliwnych robione tradycyjną metodą, albo specjalnie dedykowane dla jakiegoś lokalu czy restauracji. No i są one bardzo różne, więc możemy sobie z dobrym pieczywem posmakować różnych oliw, tych bardziej ostrych, tych takich delikatniejszych, tych z nutą cytrynową. No, są rozmaite, ale wszystkie pyszne.
Co jeszcze?
Z pewnością polecam takie specjalne placki z ciasta filo i one mogą być albo ze szpinakiem, albo z serem feta. Ze szpinakiem nazywają się spanakopita, a z serem feta tiropita. Mogą być też, i to jest bardzo charakterystyczne dla Greków, takie małe gołąbki, tylko nie są one w liściach kapusty, jak to u nas.
A winogron.
Tak, są w liściach winogron, dlatego są dużo ciemniejsze, takie delikatniejsze i malutkie. Są z ryżem, bardzo dużą ilością ziół. Bywają z mięsem i to się nazywa dalmades.
Pyszne.
Ale możemy na coś słodkiego się skusić. I takim ciastkiem, które wszędzie dostaniemy, w zależności tylko od tego, na co mamy ochotę, bo może być z kremem waniliowym albo z serem. Ciastko nazywa się bugatas. Bardzo często jadłyśmy to ciastko.
Nie wiedząc, że tak się nazywa.
Jadłyśmy to ciastko i wtedy oczywiście kawa, ale tak po salonikowemu, to kawa musi być zimna.
I to, co jest takim elementarzem spożywczym, to dużo, dużo warzyw, owoców, zieleniny, no i właśnie ser feta i oliwa.
I dużo dobrej jakości mięsa oraz owoców morza. Tutaj możemy przebierać, dlatego też w kartach dań poza stałymi pozycjami są te, które przypłynęły, zostały złowione po prostu danego dnia. I też kelnerzy powiedzą, co jest dzisiaj takim punktem programu.
Jeśli jedzenie, to potem musimy trochę spalić kalorii. No i bardzo często przemieszczamy się z jednego miejsca do drugiego i niemal w każdym miejscu będziemy mogli potańczyć.
Grecy lubią się dobrze bawić, dlatego my bardzo lubimy Greków, bo mamy podobnie. I może nie są to te same tańce narodowe, ale znajdujemy bardzo szybko wspólny język i potrafimy też anektować ich przestrzeń, ale oni na to pozwalają. To znaczy, to nie jest tak, że są jacyś zaborczy i mówią, że nie, absolutnie tutaj tylko po grecku. Są oczywiście też otwarci na inne kultury, otwarci na to, że nauczą się czegoś nowego i chętnie poddają się dobrej zabawie. No a wtedy, gdy się bawimy, niezależnie od tego, czy tańczymy zorbę, czy tańczymy jakieś polskie kawałki.
Przy kulcie na przykład.
Na przykład, bo to też się zdarzało. No to pewnie też zgłodniejemy i wszędzie, na każdym rogu, niezależnie od kawiarenek, są takie punkty fast foodowe. No i one są również rewelacyjne, bo popularny na przykład gyros tam smakuje zupełnie inaczej, bo te dodatki, mięso i samo pieczywo jest niewiarygodnie smaczne i nie wolno się bać tego street foodu, warto próbować. Są to niewielkie pieniądze, a doznania smakowe wyjątkowe.
Jeśli znudzi nam się duże miasto, możemy uciec na Rivierę Olimpijską.
I to jest bardzo dobry pomysł, bo zaledwie godzinę drogi od Salonik mamy coś wyjątkowego. Należy sobie wyobrazić masyw górski, który ma prawie 3000 metrów nad poziomem morza. Piękne, rozległe lasy i również takie sady, bardziej gaje oliwne, a zaraz w dole niesamowite pięciogwiazdkowe kurorty, piaszczyste, długie plaże i ciepłe morze. No to jest coś niesamowitego.
Trafiamy na przykład w okolice góry Olimp i tam warto odwiedzić muzeum archeologiczne. To tak naprawdę może być spacer na cały dzień, a na pewno na kilka godzin, gdyby chcieć przejść. No i też przed nami będzie się cały czas rozciągał widok właśnie na Olimp.
I to jest znowu takie zderzenie tego, o czym się uczyliśmy i o czym wiemy, że istnieje. I raptem jesteśmy w tym miejscu, patrzymy na to, doświadczamy, co jest niewiarygodne, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że tam na tej górze górze, która bardzo często jest przykryta chmurami. Kiedyś, a Grecy wierzą, że cały czas, zasiadają bogowie z Zeusem na czele i decydują o naszych losach tak naprawdę. A my w dole, prawie 3000 metrów niżej, czujemy się jak takie malutkie istoty, które muszą poddać się tej woli bogów.
Tę górę Olimp można zdobyć, można się wspinać na nią, choć mnie zaskoczyło to, że u stóp tej góry jest muzeum tejże i że większość turystów kończy swoje spotkanie z Olimpem właśnie w muzeum, oglądając kilkuminutowy filmik na temat szczytu, przed którym są.
Bo sprytni Grecy reklamują to muzeum w bardzo ciekawy sposób. Gdy zwiedzisz nasze muzeum, możesz również odbyć podróż na szczyt Olimpu. I dopiero małym druczkiem jest informacja, że to jest wirtualna podróż na ów szczyt, no ale jest to skonstruowane tak, że każdy myśli, że jest na tym szlaku i może tam wejść. Ja polecam jednak przynajmniej spróbowanie podejścia, chociaż troszeczkę pod tę górę, ponieważ wokół Olimpu, na masywie Olimpu jest tam kilka szczytów, ale jest aż 160 kilometrów tras pieszych, więc jest to naprawdę ogrom i oczywiście zimą nie polecam, bo tutaj wchodzą w grę trasy narciarskie, o których zaraz opowiem, ale podczas takiej późnej wiosny, lata czy wczesnej jesieni to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo zarówno takie wędrówki piesze, jak i wspinaczka, czy też rowery górskie, bo tam są również takie trasy, no to jest ciekawa atrakcja dla tych bardziej aktywnych.
No i na jednym z etapów na pewno mamy też szansę zatrzymać się przy lokalnym klasztorze. My byłyśmy w klasztorze świętego Dymitra.
Trzeba pamiętać, że ta wielokulturowość to jest też wieloreligijność i chrześcijaństwo, zarówno katolicy, jak i wyznawcy prawosławia tam przez lata byli, przenikali się, współistnieli i te zabytki sakralne są fantastyczne i takie mało turystyczne, to znaczy mało skomercjalizowane. One są takie bardzo tradycyjne, a jednak w poszanowaniu tego miejsca można je zwiedzać, wejść do środka i poczuć tę niesamowitą atmosferę.
I spotkamy się tam z ciszą, z jakąś refleksją, takim zatrzymaniem zdecydowanie, z czasem na kontemplację.
Każdy z tego miejsca może wziąć to i chłonąć to, co jest mu potrzebne. Część z pewnością będzie chciała oddać się modlitwie, inne osoby tym doznaniom takim wizualnym, zapachowi świec palonych.
Kadzideł.
Jakieś osoby z kolei zwrócą uwagę na wszechobecne koty na przykład, które nie tylko w tym miejscu, ale w ogóle w Grecji,
wszędzie. Bohaterowie fotografii zdecydowanie wiodący. Jeśli chcemy, to możemy dotrzeć na szczyt Olimpu, choć może jest w tym też ta idea, żeby tej legendy nie odsłaniać do końca.
Szczyt możemy zostawić bogom.
Tak? Dokładnie. Natomiast możemy wrócić zimą i też nie będziemy się nudzić.
Odwiedzenie Riviery Olimpijskiej zimą to jest najlepszy pomysł, ponieważ zarówno możemy pojeździć na nartach i tych stoków jest bardzo dużo, i tych stoków dla początkujących, i tych dla bardzo zaawansowanych, ale zaledwie kilkadziesiąt minut od tras narciarskich mamy ciepłe morze, piaszczystą plażę i naprawdę znakomite kurorty hotelowe, kurorty wypoczynkowe oraz w niedalekiej odległości mamy gorące źródła. Więc wszystko w jednym. Myślę, że to jest naprawdę przepis na bardzo udane wakacje zimowe.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat, członkini Zarządu Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.